Chociaż myślę, że nikt z nas do końca nie rozumie tego wszystkiego, co łączy się ze stworzeniem, zrodzeniem, otwartą przed nami przestrzenią. To jest ktoś, kto to wszystko doskonale rozumie. Ktoś, kto pracuje w tej sprawie. Ktoś, kto wie, do czego dąży. I wie, jak to osiągnąć. Kto w nim nadzieję pokłada, nigdy się nie zawiedzie. Kto przestał patrzeć na niego, by z niego brać, już się pogubił, już się pogubiła. Nikt z nas sam nie może iść tą drogą. Nikt nie jest z nas w stanie utrzymać się na tej świętej drodze bez Jego pomocy. On pokornym daje siły i możliwości, by mogli iść drogą wyznaczoną przez Niego. Ale wystarczy tylko, że damy szansę diabłu, żeby wzbudził w nas pychę, samozadowolenie. Już będzie mieli Boga przeciwko sobie. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwi tą drogą idą, bezbożni zaś na niej upadają. Bezbożność to już jest poleganie na sobie samym, sobie samej. To już jest bezbożność. Kiedy człowiek czuje, że ma siły w sobie i może iść tą drogą, to już jest bezbożność. Bo tylko Bóg potrafi prowadzić tą drogą. Tylko On jest doskonale czysty. Tylko w Nim nie ma nic nieczystego. Jeżeli uda się diabłu wzbudzić w człowieku samowystarczalność, że człowiek nie będzie tak gorliwie potrzebować Boga, jak potrzebujemy Go potrzebować, jeżeli uda się diabłu odwrócić naszą uwagę od tego, który jest, który był i który ma przyjść, to wtedy gubimy się i rozpoczyna się w nas historia starego człowieka. Niechęć, podejrzliwość, złośliwość. Te straszne wady chrześcijaństwa, które tak bolą nas jako ciało, uwierają jak kolce nas i powodują, że boli nas to chrześcijaństwo, bo widzimy, że ci, którzy mienią się chrześcijanami i chrześcijankami, noszą w sobie jeszcze tyle zadziorności starego człowieka. Wiedząc o krzyżu, o miejscu zniszczenia, o miejscu zakończenia wszystkiego, co wprowadził grzech, wierzący ludzie idą dalej, nie krzyżując każdego dnia siebie. Diabeł czeka na takich chrześcijan każdego dnia, żeby przejąć ich i przez nich robić coś złego innym chrześcijanom. Żeby niszczyć to, co piękne. Każdego dnia patrzy na takich, którzy stracili świadomość sposobu, w jaki zostaliśmy wywołani z tego świata, jaki ku czemu zostaliśmy wywołani z tego świata. My nie możemy nigdy stać się jak bezrozumne zwierzęta, które nie wiedzą, cośmy zrobili i co za to nam się należało? Kto wziął to na siebie, aby nam dać możliwość skończenia z tym każdego dnia? I kto daje nam prawo żyć na ziemi? Chrześcijanie, którzy tracą świadomość prawdy, stają się jak bezrozumne zwierzęta. Łatwo już walczą, łatwo chytre są. Przebiegłe, podstępne, pamiętające, noszące w sobie zło, żeby później tym złem gdzieś uderzyć. Nie ma wtedy serca czystego, zdrowego, otwartego. W Ewangelii Jana, 12 rozdziale. I człowiek często sam nawet nie widzi tego już, że to, co robi i stosuje, nie ma w tym Chrystusa. 35 wiersz. Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Rozumiecie, kiedy ktoś nie widziałby, że idzie na wesele i szedłby tak sobie w roboczym ubraniu, no bo myślałby może, że do roboty idzie. No i wchodzi w taki obfajdany w tym ubraniu na wesele. I jak jest tam widziany taki człowiek? No on nie wie, dokąd szedł. On się nie przygotował na wesele, bo nie miał pojęcia, że idzie na wesele. Jak wielu ludzi nie wie, dokąd idzie. Idą, codziennie idą, ale tak naprawdę nie wiedzą, dokąd idą. I każdy dzień się robi takim dziwnym dniem, w którym człowiek nie czyni wszystkiego, co potrzebne, bo ma świadomość, dokąd idzie, tylko sobie tak jakoś żyje. A co dzień przyniesie, to będzie. Ale w sumie każdy dzień jest dany nam od Boga po to, żebyśmy wzrastali w łasce u Boga i u ludzi. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Jego Syna. Każdy dzień jest darem dla mnie i dla Ciebie, jeśli wiemy, po co go przyjmujemy. Ale jeśli my przyjmujemy dzień, no bo tak jak ludzie w świecie, no po prostu żyjemy dalej i tyle. No to ten dzień nie jest wypełniony przez nas tym, co Bóg chce, żeby był ten dzień wypełniony. Marnujemy dzień po dniu. Zabiegamy o rzeczy, które są drugorzędne, trzecio, czwartorzędne albo jeszcze dziesiąto czy ileś tam rzędne, a puszczamy rzeczy pierwszorzędne. Wydaje nam się, że to teraz jest sprawa najważniejsza. A Słowo Boże mówi, że za jeden grzech jest śmierć. Człowiek ma jeden, drugi, trzeci grzech, nosi to w sobie i cieszy się, jakby było wszystko dobrze i mówi, ja jestem wierzącym, jestem wierzącą. A wiesz, dokąd idziesz? No wiem, dokąd idę. A wiesz, że tam nic nieczystego nie wejdzie? No jasne, że wiem. To dlaczego grzeszysz? A, to nic wielkiego. Każdy grzeszy. To znaczy, że nikt tam nie wejdzie? Czy Słowo Boże nie mówi, że dzieci Boże nie grzeszą, bo wiedzą, dokąd idą? Bo świadomość tego, dokąd idą, przed czyim obliczem staną, jest tak silna w nich, że oni codziennie wykorzystują czas, żeby niszczyć to, co złe, a przyjmować to, co dobre, aby mieć ochotę do czystego życia, ponieważ wiemy, że tylko czyste życie tam wejdzie. Boimy się Boga, bo wiemy, że zawsze mówi prawdę. Nigdy Bóg nie kłamie. A jeśli potrzebuje, żeby kogoś zwieść, to wysyła diabła. To jest ojciec kłamstwa. Bóg nigdy nie kłamie. Bóg zawsze mówi prawdę. Jeśli Bóg powiedział do mnie i do ciebie, że nic nieczystego tam nie wejdzie, to każdego dnia potrzebujemy trzeźwości i świadomości, by oczyszczać się, uświęcać się. Dosyć pracy dla każdego z nas, abyśmy nie mieli już czasu na złe nastawienia, na noszenie zła, na zachowywanie się w sposób arogancki, nieuprzejmy. Ale właśnie po to mamy dzień, żeby naprawić, jeżeli coś zepsuliśmy jeszcze. Bóg daje wielką szansę nam każdego dnia. A wróg chce, żebyśmy zgubili tą szansę, abyśmy ten skarb codzienności zamienili w taki bezład codzienności. Jak ci minął dzień? A, przeleciał. Co dobrego w nim było? A, nic. To Bóg nic dobrego ci nie dał tego dnia? Bóg dał go przecież w darze, z całym swoim dobrem, z całym przeznaczeniem, aby czerpać z Jego Syna. Jeśli się człowiek przyzwyczai do swojej drogi, drogi ulepszonej wersji Adama czy Ewy, to jest to wielka tragedia chrześcijaństwa, bo taki człowiek nie czuje już niebezpieczeństwa. Taki człowiek czuje się swobodnie już. Staje się wtedy bardzo niebezpiecznym taki człowiek. Bo człowiek, który jest trzeźwy i świadomy jest tego, że Bóg patrzy i widzi, ten człowiek nieustannie, to nie jest taka przerażająca rzeczywistość, to jest raczej świadoma rzeczywistość, że Bóg jest i widzi i każda sprawa przed Nim jest jawna. Bóg jest Bogiem, który mieszka w światłości. I chcę, abyśmy my też w tej światłości mieszkali. Bo ci, którzy żyją w światłości, wiedzą, dokąd idą. Wiedzą, przed kim staną. Wiedzą, kto otworzył im możliwość wyruszenia. Wiedzą, komu zawdzięczają oczyszczenie ze swoich grzechów. Komu zawdzięczają przebaczenie. Komu zawdzięczają otwartą możliwość życia w wieczności. To jest coś bardzo ważnego, bo utrata trzeźwości łączy się z utratą wdzięczności. Człowiek przestaje być po prostu wdzięczny. Takie zabieganie codzienne powoduje, że człowiek już nie jest wdzięcznym Bogu za codzienność, za wszystko, co Bóg daje. Powoli człowiek przychodzi w mrok. W mrok biegania i zabiegania o różne rzeczy. W mrok robienia tego, co sobie się podoba, bez względu na to, czy to innym się też podoba. Ci, którzy żyją w światłości, wiedzą, że wszelka władza od Boga jest i każdy, który ma jakąkolwiek władzę, odpowie przed Bogiem, czy ona była używana zgodnie z władzą Boga. Bo jeśli władza jakakolwiek jest używana bez Boga, ona jest tragedią tego człowieka, który ma władzę. Wystarczy, że czyni się różnicę między osobami i wywyższa się kogoś, kogoś poniżając. Już jest odpowiedzialność. Człowiek podpada już pod zakon i staje się winowajcą. My mamy tendencję do wyróżniania jednych, a do poniżania drugich. Mamy tendencję, bo tak już od urodzenia było. Wybieraliśmy sobie, albo inni nas wybrali, tworzyliśmy grupki i w tym momencie jedna grupka czuła się lepsza, a druga była gorsza. Mamy tendencję do stawienia siebie w lepszym świetle niż w rzeczywistości jesteśmy, a innych w gorszym niż są. Mamy tendencję do składania wielu ciężarów na innych, a o sobie mówienia, że jesteśmy w porządku. To jest nasz grzech, nasza stara natura. To jest nadal chodzenie w ciemności. To jest brak szacunku do Boga, który gdyby czynił różnicę między nami, to by zamknął nam drogę do wieczności. On przed wszystkimi ludźmi ją otworzył. Tak jak powiedzieliśmy, to jest prawdą biblijną, że Bóg w Chrystusie wybrał nas już przed założeniem świata do wieczności z sobą. Ale jeśli jesteśmy w Chrystusie, bo jeśli nie, to Bóg nas nie wybrał. Nie wybrał ciebie imiennie. Nie powiedział: Marian, będziesz ze mną w wieczności. Powiedział: Marian, w Chrystusie będziesz ze mną w wieczności. Trwaj w Chrystusie, jest dla ciebie wieczność. Nikt z nas indywidualnie nie dostał przywileju, że jakkolwiek byśmy żyli, to i tak do wieczności wejdziemy. Nawet Boży Syn, który chodził po ziemi, wypełnił całą wolę Ojca i w posłuszeństwie doszedł do doskonałości. Nie myśl sobie, że imiennie masz załatwioną sprawę z Bogiem. Jest jedno imię, w którym jest zbawienie. To jest imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Mateusza 15 rozdział. My byśmy chcieli, żeby tak Bóg: o, widziałem, że byłeś lepszym od wszystkich, dlatego podjąłem decyzję. Wybrał co wzgardzone, co opuszczone, co złe. To, co w Chrystusie odnajdzie swoją wspaniałą wieczność. Od 11 wiersza. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do Niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się, A on odpowiadając rzekł, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Ślepi ślepych. To tak jak człowiek, który nie widzi, prowadzić chce kogoś, kto też nie widzi, do wieczności z Bogiem. Najpierw prowadzący musi zobaczyć Chrystusa, zobaczyć prawdę, doznać uniżenia, doznać uwolnienia, doznać pojednania z Bogiem, trwać w Nim, chodzić w światłości, wiedzieć, dlaczego uświęca swoje życie, dlaczego uczy się słuchać i czynić to, co jest prawdą. Aby pomóc komuś drugiemu, trzeba samemu wiedzieć, gdzie jest pomoc. Człowiek, który sam nie korzysta z pomocy z góry, nie będzie mógł w stanie powiedzieć drugiemu, jak się z tej pomocy korzysta. A więc najpierw ten, który chce kogokolwiek prowadzić, musi sam być prowadzonym przez Ducha Świętego w czystości, uświęceniu, w prawdzie, aby następnie móc wyciągnąć rękę do drugiego i żeby to była prawdziwa ręka człowieka chodzącego w światłości. Ktoś to przewodnikiem jest. Gdyby przewodnik miał cię prowadzić tam, gdzie nigdy nie był, i oprowadzać cię po miejscach, których nigdy nie był, i opowiadać ci o tych miejscach, których nigdy nie widział, co to byłby za przewodnik? Przewodnik to jest ten, który już tam był i to nie raz, dobrze zna te miejsca, wie, jak się poruszać. On już tam nie błądzi. Jakże często ślepi stają się przewodnikami ślepych, którzy też nie widzą i nie wiedzą. Jak powie tam, to tam pójdą, bo tak się wydaje. Jest ktoś, kto o tym wie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 14 wiersz. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Jezus wie, skąd przyszedł i dokąd idzie. On, kiedy podaje rękę, on jest tym przewodnikiem, który wie, gdzie prowadzi i wie, jak doprowadzić. Dlatego wzywa imienia Pańskiego szczerze i otwarcie. Nigdy nie zgódź się na swoje stare ja, bo twoje stare ja jest przewodnikiem do Gehenny. To jest prowadzenie w złym kierunku. To jest prowadzenie do stanowienia o sobie i bycia nie w duchu Chrystusowym na ziemi. Nie w duchu Chrystusowym, ale w duchu starego człowieka. W duchu upartości, zawziętości, stawiania na swoim. To nie jest duch Chrystusowy. Duch Chrystusowy to uległość, cichość, łagodność, miłość i wierność, prawdomówność i czynienie tego, co mówi. Jakże cały Kościół potrzebuje w tym duchu właśnie chodzić. Żeby dojść do celu, żeby wiedzieć, dokąd idziemy. Piotr pisał, co należy czynić tym, którzy dostali wiarę równie wartościową, żeby zawsze drzwi nieba były otwarte i my musimy wiedzieć, że jeśli tego nie będziemy czynić, co ten Boży człowiek napisał, drzwi nieba będą zamknięte. To jest przewodnik, który wie, dokąd idzie. Apostoł Piotr jest tym, który wie. Jan to jest ten, który wie. Dlatego zbudowani jesteśmy na nauce apostołów i proroków, której kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Oni wiedzą, dokąd On odszedł. Widzieli Go odchodzącego i słyszeli tych aniołów mówiących, tak jak odszedł, tak wróci do was. W liście do Efezjan, 4 rozdziale, więc jest ten, który na pewno wie. Od 17 wiersza. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. A więc oni nie wiedzą, dokąd idą. Gdyby wiedzieli, przeraziliby się miejsca, do którego zmierzają i szukaliby pomocy. Ale teraz co jest napisane o nas? Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Tego Bóg chce. Ku temu nas Bóg prowadzi. Abyśmy mogli nawzajem, miłując się, okazywać sobie dobroć Bożą. Abyśmy mogli sobie czynić to, co chce nasz Ojciec w niebie. Tamci nie wiedzą, dokąd idą. Tamci to my kiedyś też. Byliśmy wśród tych, którzy nie wiedzieliśmy, dokąd idziemy. Wydawało nam się, że życie układa nam się i że nie jest tak źle, ale kiedy spotkaliśmy prawdę, zobaczyliśmy, że szliśmy w strasznym kierunku i wtedy przejrzeliśmy i zaczęliśmy pokutować, porzucać złe rzeczy, żeby nie trafić tam, gdzie trafią grzesznicy. Życie zaczęło się oczyszczać. Doznaliśmy wielkiej pomocy z nieba. Doznaliśmy, że ten, który podjął się przewodnictwa nad nami, wie, dokąd nas prowadzić, jak nas prowadzić. Zaczęliśmy doznawać, jak zaczął nas oczyszczać, uwalniać z naszych grzechów, napełniać dobrem, które pozwalało nam być innymi ludźmi wobec innych ludzi. Zdaliśmy sobie sprawę, że On może nam pomóc. I to jest prawda do końca niezmienna. Tylko On może nam pomóc. Tylko w jednym tym imieniu jest nasze zbawienie. Jezus Chrystus. Poza Nim nie ma zbawienia. A więc zewlekamy z siebie starego człowieka z jego poprzednimi zwodniczymi żądzami i ubieramy się w Chrystusa z nowymi pragnieniami. I to nie może być wirtualne, to musi być rzeczywiste. I to jest dane za darmo z łaski każdemu, który tego potrzebuje. Każdemu. Jeśli tylko tego pragniesz, codziennie pragniesz Chrystusa, to jest dane tobie. Mimo przeciwności, na jakie napotkasz, często te przeciwności są wynikiem złych rozmów, gdzie ludzie wiele zwątpień sieją, wiele niepewności sieją, wiele zawodzenia, a nie zwycięstwa w Chrystusie. I opowiadając sobie te rzeczy, powoli wkładają w następnych zwątpienie, niepewność, lęki, obawy, że się nie powiedzie. Jest niemożliwe, żeby się nie powiodło tym, którzy ufają Panu. To On powiedział, to jest prawda. Ale trzeba Mu ufać, zostawiając to, kim się jest bez Niego, aby być tym, kim On jest. W 5 Mojżeszowej, 28 rozdziale, od 15 wiersza słyszymy, czytamy takie słowa. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. I tam są wymienione jedne po drugich. A ja chciałbym przeczytać o tym. 28 wiersz. Porazi Cię Pan obłędem i ślepotą i przytępieniem umysłu. Jeśli nie będziemy się słuchać Pana i wypełniać serdecznie, uczciwie Jego przykazań, to On sam ześle ślepotę, przytępienie umysłu i obłęd. Czytamy o tym też w liście do Tesaloniczan. Tym, którzy nie umiłowali Bożej prawdy, a prawda to posłuszeństwo, którzy nie miłują posłuszeństwa Bożemu Słowu, Bóg ześle obłęd i uwierzą kłamstwo i pójdą za diabłem. A więc chronienie się przed kłamstwem nie polega na różnych sposobach ludzkich. Polega na posłuszeństwie Bogu. Bóg jest prawdą i On ochroni cię przed zakłamaniem. Ale posłuszeństwo to jest codziennie życie według Jego przykazań. To nie jest wirtualne chrześcijaństwo. Albo się nauczysz posłuszeństwa, albo Bóg sprawi, że będziesz wierzyć kłamstwu. Twój umysł będzie przytępiony. Nie będzie mógł świeżo myśleć. Bóg to sprawi. Jeśli On dał rozkazy przez swojego Syna i Syn te rozkazy przekazał każdemu z nas i mamy się słuchać Pana naszego Jezusa Chrystusa według Jego rozkazu, bo On mówi, kto wypełnia moje rozkazy, ten mieszka w mojej miłości, jak ja wypełniałem rozkazy Ojca mego i mieszkam w Jego miłości. To są te same rozkazy, które spływają na mnie i na ciebie. Nasze posłuszeństwo jest ważniejsze od naszych ofiar, od naszego sposobu mniemania, że jesteśmy chrześcijanami. Od posłuszeństwa zależy to, czy trzeźwe będą nasze umysły. Tak jak apostoł pisał, bądźcie trzeźwymi, abyście mogli się modlić. To nie jest tak, że na tej ziemi można sobie spędzić dzień po dniu jakoś i będzie dobrze. Jeśli nie będę posłuszny, nie będę żył dla Jego chwały zgodnie z Jego rozkazami, to w pewnym dniu stracę rozum i będzie mi się wydawało, że to czy tamto jest prawdą i pójdę za tym. Słowo Boże mówi, że diabeł przy końcu będzie tak przybierał pozór, że będzie próbował zwieść nawet i wybranych. A więc to jest poważna bitwa z poważnym wrogiem. I tylko jeśli będę trwał i ty będziesz trwać w posłuszeństwie Jezusowi, codziennie wypełniając Jego rozkazy, twój umysł będzie zachowywany w trzeźwości. Jeśli sobie będziesz zaniedbywać dni, one będą biegły bez posłuszeństwa. Tu nawet nie ma, możesz pracować 18 godzin w pracy, później i 6 godzin spać. 18 godzin w pracy będzie badane twoje posłuszeństwo Bogu. To nie jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy na zgromadzeniu czy gdziekolwiek. Wszędzie posłuszni mamy być Bogu. Posłuszeństwo jest wszędzie obowiązkowe Bogu. A więc Pan może porazić, może odebrać rozum. Jeśli człowiek będzie sobie lekko traktował dni, czy traktowała dni, bez ochoty życia słowami Pana, to może się okazać, że za jakiś czas człowiek będzie wierzył różnym bzdurom diabelskim. Lepiej chronimy się w tym, który jest posłuszny. Pamiętajmy, to jest poważna sprawa. Od tego zależy, gdzie będziemy. Dostaliśmy najwspanialszą możliwość uratowania się w Panu Jezusie Chrystusie. Korzystajmy z tego więc. Nie ma, rozumiecie, budowania czegoś bez przyjmowania z Chrystusa. Nikt nie stanie budować prawidłowo bez przyjmowania z Chrystusa. Jeśli sami z siebie coś bierzemy, myśląc, że to będzie budowanie, to już jest oszukanie, to jest zwiedzenie. Nic sami z siebie nie mamy, co by mogło służyć w tej budowie. Wszystko to musi być Chrystus, a więc nasze bycie ze sobą to musi być Chrystus, nasze rozmowy ze sobą to musi być Chrystus, nasze myślenie o sobie to musi być Chrystus, nasze działanie wobec siebie nawzajem to musi być Chrystus. Wszędzie musi być On, bez Niego to jest skażone. W liście do Efezjan, 5 rozdziale też od 6 wiersza czytamy: niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Jeden coś drugiemu mówi, utwierdzają się w czymś złym, w życiu zła. I co wtedy? Gniew spada na takich ludzi, bo są nieposłuszni Bogu. Pamiętaj, gdy rozmawiasz z drugim człowiekiem, patrz, czy ten człowiek cię prowadzi do uczciwego posłuszeństwa Jezusowi, czy cię prowadzi do swobód bez Chrystusa. Czy widzisz w tym człowieku uniżenie przed Panem Jezusem i posłuszeństwo Jemu? Czy widzisz człowieka samowolnego, chodzącego własnymi drogami i mówiącego ci, jak żyć po chrześcijańsku? Ślepy zawsze będzie myślał, że widzi. Tak jak Jezus powiedział do tamtych przewodników. Mówicie, że widzicie, a ślepi jesteście. Ale byli ślepi, którzy naprawdę wiedzieli, że są ślepi i potrzebowali, żeby przejrzeć i szukali Pana Jezusa z prośbą, otwórz nam oczy, żebyśmy mogli widzieć. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich, byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe, Panu. Mamy najwspanialszą możliwość. Jesteśmy jak na olbrzymiej bazie doświadczalnej. I teraz nasze reakcje, nasze relacje między sobą są bardzo ważne, bo one będą pokazywać, kto nad nami pracuje. Czy to jest Pan Jezus Chrystus? Czy to jest wróg duszy naszej, diabeł? W jaki sposób reagujemy? Jak pokonujemy przeciwności? Możemy zobaczyć. To jest najbardziej ważny czas tu na ziemi. Bo tu możemy zobaczyć, co się dzieje. Możemy pokutować, oczyszczać się albo uważać, że tak można. Kiedy Słowo Boże mówi, że tak nie można. Psalm 25. Chwała Bogu, że jest wspaniała możliwość, tylko ją wykorzystywać, codziennie wykorzystywać. Nawet jeśli coś się nie uda, ale jeśli ty to robisz, bo chcesz należeć do Pana, Pan wgląda na to i da ci oczyszczenie, ale musi widzieć twoją ochotę, żeby wypełniać Jego rozkazy. Musi widzieć, że ty chcesz żyć dzięki Niemu na tej ziemi. Pamiętaj, że twoja stara natura jest jak lew chodzący wokół ciebie i szukająca powrotu do tej chaty, którą kiedyś zajmowała, a która teraz jest świątynią Boga. Jeśli tylko pozwolisz jej z powrotem krok po kroczku wchodzić na teren, z którego została wypędzona, to ona wróci i zajmie pozycję Pana. 25 psalm i 15 wiersz. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Jeżeli diabeł codziennie próbuje nas splątać i zabrać nam normalne kroczenie ku wieczności, to Pan jest jedynym, który może nas zabezpieczyć przed tym. A jeśli już się uwikłamy, to rozplątać to i pozwolić nam iść dalej. Chwal Pana Jezusa nieustannie. Bądź trzeźwym człowiekiem, bądź trzeźwą chrześcijanką. Chwal Pana za łaskę, że możesz iść do wieczności i twoje oczy widzą, gdzie idziesz. Twoje uszy są otwarte na Boży głos, a twoje serce jest gotowe zachować je i zgodnie z tymi przykazaniami prowadzić się według serca czystego, żebyś mógł iść, mogła iść. To jest łaska. Codziennie musisz widzieć, jaką łaskę okazał ci Bóg, że możesz krzyżować swoje stare ja i wielbić Jego Syna ukochanego przez posłuszeństwo i naśladowanie Jego Syna. Masz przywilej, żebyś ten, który stworzył nas wszystkich, aby On napełniał nas tym, z czym chce nas widzieć przed swoim obliczem. Całe duchowe obdarzenie dostaliśmy w Synu Jego Jezusie Chrystusie. Całe. Nic tam już nie zostało. Wszystko. Jakież to jest wspaniałe. Nic więcej już tam się nie doda. Wszystko zostało nam dane. Czy to jest coś pięknego, do czego będziemy gotowi zmierzać każdego dnia, żeby tam być, gdzie jest to wszystko, gdzie jest ta chwała, która została nam dana w Synu? Czy codziennie będziemy patrzeć w to miejsce chwały i dążyć tam, nie patrząc, co ludzie, nawet tak zwani wierzący robią, jak zaniedbują swoje dni, jak żyją dla siebie, jak kręcą się koło siebie, zadowoleni, wspaniali chrześcijanie, uśmiechnięci tylko bez doświadczeń krzyża. Zadowoleni siedzą w swoich domkach i grzeją swoje ławki, zamiast żyć dla Chrystusa, tak jak On żył, opuścił niebo, żeby przyjść i zbawić nas. Zadowoleni chrześcijanie, którzy nie mają w sobie życia pobożnego, którzy nie znają cierpień Chrystusowych i znoszenia przeciwności Chrystusowych, stale mają przeciwności w życiu codziennym. Biedni, urażeni, otoczeni wielkimi problemami starego człowieczeństwa. Nie znają prawdziwych doświadczeń nowego człowieka. Tak oszukani żyją w ślepocie i myślą, że widzą. Jeszcze mogą fajnie mówić o Bogu, tylko nie żyją zgodnie z tym. Używają Biblii i są ślepi, bo to, co piszą, oskarża ich. Ale oni tego nie widzą. Pan Jezus daje wolność. Kiedy On daje ci wolność, ty masz swobodę poruszać się w tym wspaniałym Duchu Chrystusowym i swobodę czynienia tego, co jest miłe Ojcu i Synowi. A jeśli On nie rozwiązuje, to człowiek jest uwikłany gdzieś tam w sieci diabelskiej, to tu, to tam i tkwi w tym swoim tak zwanym chrześcijaństwie. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Chrześcijaństwo to jest wielkie wyzwanie dla nas ludzi. Naśladowanie Chrystusa, podążanie za Nim, to jest największe powołanie, jakiekolwiek było na tej ziemi. Nie ma większego, wspanialszego i za darmo. Nikt z nas nie musiał za to płacić. I co tu czytamy od 17 wiersza? I podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Oto przyszedł ten, który może otworzyć oczy ślepym. Wszyscy byliśmy ślepi. A gdy otworzył nam oczy nasze, to już nigdy nie powinniśmy wracać do ślepoty. Nigdy nie powinniśmy wracać tam, gdzie ślepota była naszym argumentem życia każdego dnia, robieniem tego, co myśleliśmy, co wykonywaliśmy. Zawsze już widzieć, kochać widzenie Pana. Kochać to, że możemy widzieć Pana i mieć w sercu uczciwe naśladowanie Jego. Że On zesłał nam ochotę naśladowania Jego. Żeby czynić to, co On nam uczynił. Abyśmy mogli czynić. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale czytamy posłanie apostoła Pawła. Spotkał się z Panem i od 15 wiersza: a ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziału z uświęconymi. Wiecie, na początku bardzo często jest tak, że człowiek, kiedy się nawraca, to kiedy widzi innych stojących bardziej z przodu i służących Bogu, to jest tak gotowym słuchać, co oni mają do powiedzenia i czynić to. Po jakimś czasie człowiek czuje się coraz bardziej pewnym siebie i zaczyna podważać to, co mówią ci, którzy stoją z przodu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zaczynają pokazywać swoje ja. I to samo robią wobec Boga. Najpierw są pod wielkim wrażeniem Boga, a potem coraz więcej szemrzą i sprzeczają się z Nim. To jest coś, co udaje się wrogowi wpoić w ludzi wierzących. Bardzo niebezpieczne, bo Słowo Boże tego nie uczy. Słowo uczy posłuszeństwa, wierności w podążaniu zgodnie z zamysłem Bożym. A więc Paweł posłany, aby oczy zostały otwarte ludzi, aby mogli przejrzeć i widzieć. To jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne, widzieć. Widzieć, za kim idziemy, widzieć, dla kogo żyjemy. Słuchać Jego i cieszyć się każdym słowem, które z ust Jego pochodzi. Być normalnymi uczniami Jezusa, zawsze wdzięcznymi za tą prawdę, poddanymi tej prawdzie. Pan Jezus mówi: pójdź za mną i naśladuj mnie. Potem jest napisane o owocach, którzy doszli do końca, by ich naśladować. Później Paweł pisze, patrzcie na mnie i naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Jezusa Chrystusa. Zawsze się trzeba uczyć, ale wzór zawsze płynie z najwyższego miejsca. Patrzeć, widzieć, cieszyć się widzeniem. Widzenie jest z jednej strony też i przerażające, bo mam świadomość, że święty jest Bóg. Widzimy świętość Boga, chwałę Boga. Wiemy, że potrzebujemy uniżać się, potrzebujemy gubić nasze stare ja, bo patrzymy na Boga i wiemy, że On jest święty. To jest piękne móc widzieć, mieć bojaźń, zdrową bojaźń, unikać złego, uciekać od zła, biegnąć do dobrego. To jest piękne. To jest w Chrystusie i każdy z nas niech chce zawsze widzieć, zawsze patrzeć. Kiedy już otworzono mi oczy i wiem, że jest prawda, że jest droga do wieczności, to nie chcę odwrócić oczu i przestać widzieć, żeby sobie z powrotem pozwolić na życie w świecie. Nie chcę mówić, taki jestem i taki będę i koniec, bo wiem, że patrząc na Pana, mam wezwanie, żebym coraz bardziej był podobny do Niego. Nosimy w sercu przecież te słowa, że Ojciec podjął decyzję, aby współdziałać z nami we wszystkim ku jednemu kierunkowi, abyśmy byli wszyscy podobni do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Piękne, powiem wam, uczciwe chrześcijaństwo patrzące na Pana jest zawsze uniżone, jest zawsze gotowe do usunięcia przeszkody, nie noszenia przeszkód ze sobą, ale usunięcia przeszkody, tak jak mówiliśmy ostatnio, aby dążyć do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana, aby usuwać przeszkody, a nie nakładać przeszkody na przeszkodę, torować raczej drogę, a nie zarzucać tą drogę swoim ja. Szukać tego, co dobre, a nie zbierać to, co złe i otaczać się tym. Przez Ducha Świętego Bóg pokazuje nam to, czego świat nie jest w stanie zobaczyć, napełniając serce nasze, duszę naszą posileniem. Człowiek tego, który nie widzi, dla niego to jest abstrakcja. Ten człowiek jest przymuszony do chrześcijaństwa. Czuje, że to jest takie nierozwojowe to chrześcijaństwo. Nie pozwala się tak człowiekowi rozwijać intelektualnie i tak dalej, i emocjonalnie. Chrześcijaństwo to takie udręczenie człowieczeństwa, taki ogranicznik, taki zatrzymający człowieka jak pod kloszem gdzieś tam. Muszę i muszę, tylko muszę. Tak stary człowiek myśli o chrześcijaństwie. Nowy człowiek jest tak wdzięczny Bogu za to, że już nie musi żyć w starym wydaniu, nie musi chodzić złymi drogami, nie musi żyć jak świat, nie musi patrzeć na świat, żeby żyć, ale może patrzeć na Chrystusa i Kościół, żeby żyć. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Od pierwszego wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wiecie, ważne jest to, żebyśmy wszyscy widzieli Jezusa. Żebyśmy wszyscy za Nim biegli i wszyscy razem uniżali się, oczyszczali się, porzucali zło, żeby między nami było oczyszczanie się, porzucanie złych, starych myśli, kombinacji, żebyśmy poddawali się wpływowi Chrystusa, bo to jest zbawienie nasze. Wróg chce zamienić chrześcijaństwo w takie szarpanie się ludzi między sobą. Pan Jezus przyszedł złączyć nas w jedno, abyśmy byli dla siebie uprzejmi, mili. Wiemy, że po to przyszedł, żebyśmy byli inni niż byliśmy, żeby nas zbawić z naszych grzechów. Więc patrząc na Niego, biegnijmy za Nim, wdzięczni Mu, wykorzystujmy każdy dzień, radując się, że jest ktoś, kto pokazał prawdziwe posłuszeństwo, aż po krzyż. Kiedy człowiek przejrzy, bardzo często taki człowiek jest tak głęboko poruszony tym, że widzi Pana, widzi uświęcenie, oczyszczenie, ukorzenie. Ten człowiek zaczyna się uniżać, ukarzać. Wtedy wiemy, że widzi Pana, bo jeśli człowiek chodzi dumny, samowolny, to nie widzi Pana, jest ślepy. Nadal ślepy. Ma Biblię, modli się i dalej ślepy czy ślepa. Nie widzi Pana, ale jeśli tylko zobaczy Pana, momentalnie pada, uniża się. Panie, co mam czynić? Sługa Twój, służebnica Twoja, co mam czynić, Panie? Od razu widać, że człowiek widzi Pana. Już nie ma takiego noszenia się dumnego, obnoszenia się, że co mnie, kto będzie to. Ale człowiek od razu pada i mówi, Panie, tak jak Saul z Tarsu, Panie, co mam czynić? Już wiadomo, widzi Pana, wie za kim ma iść. Wie, komu ma służyć. Człowiek zdaje sobie sprawę, że każdego dnia już chce chodzić w światłości, by się nie potykać, jak ci, którzy schodzą w ciemnościach. Ale chodzić za dnia i służyć, czynić to, co jest potrzebne. Radować się, że jest możliwe, aby tak też było. Psalm 112, 4 wiersz. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Światło świeci prawym w ciemności. Jeżeli my stoimy w Chrystusie, to światło świeci nam, abyśmy chodzili za dnia. Dlatego Jezus mówił, chodźcie w światłości, dopóki światłość macie. Każdego dnia, jeśli chcę i poddaję się prawości Chrystusa, Jego światło rozświetla mi każdy dzień, bym mógł iść do wieczności z Bogiem. Do wiecznej radości. Ale jeśli odwracam oczy od Niego i sobie żyję dla siebie, to wtedy ciemność otacza mnie i nie wiem, dokąd idę. Wtedy człowiek się szamocze między różnymi rzeczami, jak wzburzone morze, jak ci, którzy żyją w świecie. Dziś tak, jutro inaczej. Apostoł Paweł mówi, wiem, komu zawierzyłem i nie zawiodę się. Wiem, komu zawierzyłem. Wiem, kto ma dla mnie przygotowane nowe ciało i dlatego to ciało chcę, żeby było zużyte dla Jego chwały na ziemi, póki to ziemskie ciało żyje, żeby było dla Jego chwały, żeby On mógł w tym ziemskim ciele mieszkać, bo jest przygotowane nowe ciało, wieczne, które nigdy nie będzie czuło bólu, nigdy nie będzie skrępowane, nigdy nie będzie kuszone, które będzie zawsze szczęśliwe. Dlatego w tym ciele chcę dotrzeć do tamtego, bo wiem, że tamto czeka, jeśli dotrę. Kto wytrwa do końca, ten dostanie nowe ciało. A więc wiemy o tym, że w tym biegu mamy wygrać, bo tylko zwycięzcy dostaną nowe ciała. Ci, którzy byli między chrześcijanami i żyli po swojemu, nie dostaną nowych ciał, bo Pan pośle aniołów i oni wyczyszczą to miejsce z tych, którzy żyli w bezprawy sposób. Zostanie tylko Kościół. Nowe ciało. To ziemskie, póki zdrowe, fajnie się czujesz, nie ma problemu. A niech cię zacznie doskwierać. Niech zacznie cię uwierać. Niech zacznie cię boleć. Już masz inaczej. Już zdajesz sobie sprawę, że już nie możesz się poruszać. Tak jak wtedy, kiedy byłeś, czy byłaś zdrowa, zdrowy, że już masz problem. A gdyby ten problem się powiększył i zaczęły cię boleć wszystkie twoje członki, co byś wtedy myślał, czy myślała? Boli cię może ząb i już masz wielki kłopot. Głowa, ręka, a oko bolące. Ten, kto czuł, to wie, co to jest, jak oko cię boli. Każda cząstka może cię boleć. Ale w tamtym ciele żadna cząstka nie będzie już miała bólu. Dlatego wykorzystajmy ten czas na ziemi, w tych ciałach, żeby czynić to, co jest potrzebne w Chrystusie Jezusie, aby osiągnąć miejsce tamtych. Abyśmy byli wszyscy podobni do Niego. Doskonale już podobni do Niego. To wiemy, tak? Wiemy też, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, abyśmy byli jak Chrystus. 2 Koryntian, 5 rozdział, jest to napisane. Wspaniałe wieści, prawda? Ten, który widzi, wie, że to jest prawda i dlatego trzyma się tego i każdego dnia walczy, żeby wygrać z wrogiem, który chce przeszkodzić, aby to osiągnąć. Który chce próbować wkładać inne myśli, które by odciągały od tego. W tym 5 rozdziale czytamy w 1 wierszu, a może zacznijmy od 16, 4 rozdział. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Ale to trzeba widzieć, to niewidzialne. Wierzący człowiek, który ma otwarte oczy, widzi to, co niewidzialne i dlatego trzyma się tego, co niewidzialne. I to niewidzialne jest ważniejsze od tego, co jest widzialne. Dlatego wielu gotowych było życie oddać za to, co niewidzialne, a nie zamienić tego. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeobleć się w domostwo nasze, które z nieba, jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Zobaczcie, jaki cel. Muszę to widzieć. Dlatego gotowy będę brać krzyż na to ciało, żeby sięgnąć tamtego. Jeśli widzę, to to robię. Jeśli nie widzę, to jest to jakaś opowieść, która nie weszła w moje codzienne życie. Ona jest, ale ja nie żyję tym codziennie, ponieważ to jest jakaś opowieść biblijna, która jest dla mnie abstrakcyjna. Ja jej po prostu nie widzę. Żeby to ziemskie poddać krzyżowi, aby to niebiańskie, to jest strata życia ziemskiego. To jest zostawienie czegoś pięknego, korzystania sobie z tego życia, żeby dostać coś, czego nie widzę. Dla człowieka, który nie widzi tego niebiańskiego życia, to jest abstrakcyjne. To jest ponad jego rzeczywistość. No, powołanie do czegoś, czego człowiek nie chce przyjąć, bo nie widzi tego w ogóle, że warto poświęcić to ziemskie dla tamtego. A więc w sumie człowiek się rzyma stale z Biblią i nie chce się poddać Słowu Bożemu. Ale człowiek, który już to widzi, to wie, co ma robić każdego dnia, żeby tam iść. Wie, z kogo ma brać siły, żeby tam iść. Już nie będzie naśladować letnich chrześcijan i mówić, że to jest wspaniałe chrześcijaństwo, jakie wolne, jakie swobodne. Tylko będzie patrzeć na tych prawdziwych chrześcijan, którzy żyją w doświadczeniach, prawdziwych doświadczeniach należenia do Chrystusa. Jest to i w innych miejscach napisane w Biblii, a także i w Księdze Objawienia. Bóg otrze wszelką łzę i dostaniemy całkowicie nowe miejsce, nowe ciała. Wiemy, dlaczego poddajemy się Panu. Jan pisze też, wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo... Po czym wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota? Bo miłujemy braci. Jeśli kto nie miłuje braci tak, żeby kłaść życie, żeby razem walczyć o tą przyszłość wieczności, to niestety, ale nie wie tego. Nie widzi tego po prostu, że warto. A więc dziecko, które się rodzi, nie wiem, ile widzi, ale potem coraz lepiej widzi. Nasz wzrok też musi się poprawiać. Coraz lepiej musimy to widzieć. Coraz więcej kosztować z tego. Dlatego nie upadajmy na duchu pośród tych doświadczeń, na które napotykamy, ale raczej chciejmy wygrać tę bitwę. Chciejmy być sobie bliscy w Chrystusie. Chciejmy zrezygnować z tego naszego złego stanowiska, tego tego takiego pokazywania siebie w swoim świetle. Chciejmy to nienawidzieć, to swoje światło. Kochajmy światło Chrystusa. Nasze światło jest zwodnicze. To jest jak latarnia, która jest na bezludnej wyspie i która zwodzi podróżników, że tam jest coś, co może im pomóc. I kiedy tam dopływają, okazuje się, że tam nic nie ma. Tacy są ludzie, którzy tak naprawdę nie chodzą w światłości Chrystusa. Otaczają się światłością, która jest zwodnicza. Tam nie ma zbawienia, nie ma zwycięstwa. Tam jest ich zrujnowane życie, tam jest ich skomplikowane życie, zagubione życie. Światłością prawdziwą jest Chrystus, kto do Niego przychodzi, napotyka obfitość życia. Patrzmy też na Boże obietnice. Korzystajmy z Bożych obietnic. One są nam bardzo potrzebne w tej pielgrzymce, kiedy Bóg obiecuje ci. Wytrwaj do końca w Bożej dobroci, a będziesz z Nim. Porzucaj zło, przyjmuj dobro. Ucz się wygrywać. Bądź prawdziwym, bądź prawdziwą. Czasy się kończą, jeszcze niedługo i będzie koniec wszystkiego. Wróg szaleje i próbuje ludziom odbierać możliwości chodzenia w światłości. Próbuje, absorbuje w jakikolwiek sposób, próbuje przeszkadzać. A ty patrz na cel, do którego zmierzasz. Porzucaj to, co nie pasuje do tego celu. Wieczność z Bogiem jest czysta, a więc porzucaj wszelką nieczystość. Oczyszczaj się, bracie, siostro, uświęcaj się, bo Bóg jest święty. Miłuj, przyjmuj, proś o miłość, bo Bóg jest miłością. Chciej być gotowym na spotkanie z Bogiem, tak jak Pan powiedział, szczęśliwi ludzie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wykorzystuj teraz czas, póki żyjemy, jest dla mnie i dla Ciebie czas. Nie wikłajmy się w złe rzeczy. Nie dajmy się wciągnąć w te diabelskie małostki niby. Nic wielkiego Ci się nie stanie. Inni chrześcijanie też to robią i żyją, zobacz. Jak żyją. Ty nie chodź tam, gdzie Twój Pan nie szedł. Nie bierz tego, czego Twój Pan nie bierze. Chodź raczej za Panem i czyń to, co podoba się Jemu, co podoba się Ojcu. Bądź szczęśliwy, że byłeś ślepy, byłaś ślepa, teraz widzisz. Ciesz się widzeniem. Będziesz rozmawiać później z kimś i ktoś może tego nie widzi, że życie powinno być święte, czyste. Owoc warg powinien być piękny. To powinno być w nas życie Jezusa, które pozwala zobaczyć zbawienie. Nie potępiaj się też, jeśli masz serce otwarte i chętne. Pan to widzi. Pan pięknie prowadzi swój lud. Ale pamiętaj, on pysznych niezbyt znosi dobrze. Samowolnych, chcących chodzić własną drogą, nie za bardzo. Jest jedna droga wyznaczona dla wszystkich nas. Uczmy się tego, wykorzystujmy czas teraz. Nie wiem, ile mi zostało, ile Tobie zostało. Jest ten, który to wie. Ale pamiętaj, jeśli spaskudzimy sobie tą drogę, to będzie nasza tragedia. Ale jeśli przygotujemy się na spotkanie ze świętym Chrystusem, wtedy Go spotkamy na obłokach i będziemy zawsze już z Nim. Pamiętaj, to jest Twoja szansa i moja. Nie zmarnuj jej. Nie daj się wciągnąć w te zawikłania. Diabeł próbuje nas irytować ludźmi wierzącymi, ich postawami, ich lekceważeniem nas. Ich myśleniem, że są tak wielcy, że mogą pokazać sobie, że mogą nas nie szanować. Niech to sobie robią, ich strata, jeśli chcą tak żyć. Albo niech się nauczą szanować starszych, poważać, co się do nich mówi i być posłusznymi tym, którzy ich prowadzą do wieczności, którzy dbają o ich duszę, tak jak mówi Słowo Boże, bo wtedy Bóg będzie miał prawdziwe wejrzenie na nich i będzie dawać im dalej to, co jest potrzebne, żeby mogli być ratowani. Bo jeśli ktoś bałagan chce wnieść między wierzących, ten sobie sam zrobi bałagan na zawsze. A jeśli ktoś chce się ukarzać, uniżać, bo widzi Chrystusa, widzi Jego posłuszeństwo, widzi cel uporządkowanego Kościoła, widzi, że jeśli Kościół będzie trwał w bałaganie, że ludzie będą przychodzić i próbować świat wnieść do Kościoła i próbować, to też będzie Kościół, to po jakimś czasie Kościół będzie światem, jeszcze gorszym niż świat. Musimy wystrzegać się sposobów życia świata, sposobu komunikowania się świata. My nie jesteśmy już światem. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, który ma być czysty, święty, nieskalany. To jest cel, w którym pracuje Chrystus nad tobą i nade mną. A my, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naśladujmy go względem siebie nawzajem. Bądźmy uczciwi, prawdziwi wobec siebie. Mamy jedyną szansę, żyjemy, dzięki niemu żyjemy. On dał nam tchnienie i żyjemy, ale dał nam jeszcze coś więcej, dał nam swojego Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, co to jest prawda, abyśmy kosztowali z prawdy. Niech wszystko w nas będzie coraz bardziej piękne dzięki działaniu Ducha Świętego. W mocy imienia Jezusa Chrystusa niech dokonują się między tobą i mną wszystkie działania nasze. Są piękne rzeczy, które widzę. Piękne rzeczy w braciach i siostrach. Widzę, jak się zmieniacie. Widzę tych, którzy też uparcie trwają przy swoim. Ale widzę tych, którzy się zmieniają, którzy szanują to, co jest dobre i chcą tego dobra, którym zależy na tym. I chwała Bogu, niech dalej zależy. Wzrastajcie dalej, rozwijajcie się w prawdzie. To jest piękna droga. A na końcu tej drogi czeka Pan. Amen.